Umiłowani siostry i bracia, czujemy dzisiaj jakąś, powiedziałbym, niezwykłość w sercach naszych, kiedy uczestniczymy w liturgii o takim wielkim natężeniu. Czujemy, że zamyka się dzisiejszym świętem wielki okres naszego pielgrzymowania wraz z historią dziejów zbawienia. Dzisiaj przychodzi nam jakby domknąć całe to rozważanie, które rozpoczęliśmy na początku Adwentu. I tak patrząc od tych pierwszych wydarzeń, aż właśnie na dzisiejszym takim jakby podsumowaniu zakończywszy, jakie to wszystko jest wielkie, piękne, potężne, święte. I przychodzi nam taka refleksja, że to wszystko jest ze względu na nas. To wszystko Bóg czyni ze względu na nas. Rodzi się zatem takie pytanie, w pokorze patrzymy na to, kim my jesteśmy? Przypomina nam się w tym momencie psalm 8, który właśnie dotyka tych kwestii takiej zadumy, ale zadumy radosnej. Panie, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kimże jest Syn Człowieczy, że troszczysz się o Niego? Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią Go ozdobiłeś. To dzisiaj przychodzą nam takie myśli, ponieważ zamykają się dzieje całej historii zbawienia, i patrzymy, że ten, który podjął się dla nas tego wielkiego dzieła, otrzymuje dzisiaj od nas tytuł królewski. Nie w pełni, kochani, to oddaje jakby powagę i wielkość tego daru, jakim chcemy obdarzyć Pana Jezusa. Dlatego, że sam tytuł nie myśmy wymyślili, tylko patrzymy przez doświadczenie tego świata i zapożyczamy go jako jeden z tytułów, który dzierży nie jeden człowiek postawiony jako zwierzchnik, jako mający władzę, jako ten, który ma przewodzić, bronić, rozkazywać. I odnieśliśmy to do Pana Jezusa. Warto sobie dzisiaj w takich rozważaniach prywatnych, w chwili zadumy, gdzieś w ciszy swojego domu czy na spacerze pomyśleć, czymże zasłużył Pan Jezus na utrzymanie tego tytułu. Przypominamy sobie wszystko to, co składa się na dzieje zbawienia. Ten pierwszy moment jest dla nas wprawdzie nieuchwytny, bo nie mierzy się go realiami ani doczesnymi, ani historycznymi. To ta Jezusowa spolegliwość wobec Ojca. Zanim przyszedł tutaj w ciele ludzkim, właśnie dokonało się to, powiedziałbym, uzgodnienie z Ojcem, zrozumienie pragnienia Ojca. Tak by chyba trzeba było powiedzieć. Ojciec bardzo pragnął zjednoczenia ze swoim umiłowanym stworzeniem. Ale ta jakby bezlitosność naszego upadku, gdzie obraziliśmy nieskończoną potęgę miłości i dostojeństwa samego Boga, wydawało się, że stoimy w sytuacji odwiecznej, na wieki przegranej. Bo któż może zrównoważyć majestat Pana Boga? Obrażony majestat Pana Boga, znieważony. I właśnie przedziwny musiał być ten dialog między Ojcem i Synem. I owo wyrażenie zgody, pragnienie: Ojcze, tak, poślij mnie. Tym się rozpoczyna to wielkie wydarzenie. A potem jest zwiastowanie, narodziny. Pan Jezus jest pośród nas. Potem jest ta wielka katecheza. I przychodzi czas cierpienia, ukrzyżowania, śmierci, zmartwychwstania. I to wszystko, jeśli scalimy, to my, którzy jesteśmy pierwszymi beneficjentami tego wielkiego dobrodziejstwa Bożego, mówimy: Panie Jezu, chcemy Cię nazwać Królem. Ale drodzy moi, to nie wyczerpuje znamion piękna i dostojeństwa. Dlatego liturgia przychodzi nam z pomocą. Wszystkie te teksty dzisiejszego liturgicznego przeżywania są otulone innym wzorem. I trzeba te dwa połączyć w jedno. Ten, którego nazywamy Królem, on jest przede wszystkim pasterzem, dobrym pasterzem. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Śpiewaliśmy psalmie, tak brzmiał refren. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. I drodzy moi, to pojęcie pasterza znacznie jest dla nas bardziej bliskie, bardziej zrozumiałe. Dlatego, że Pan Jezus tym powołaniem, tą funkcją dzieli się z każdym z nas. Któż z nas nie ma w sobie tych przymiotów pasterza, nie powinien mieć? Ponieważ są takie odcinki naszego życia, takie zadania, takie powinności, gdzie my wszyscy powinniśmy mieć najpierw oczy utkwione w Panu Jezusie, dobrym pasterzu, po to, żeby potem przenieść ten obraz i wcielić go w nasze życie, w nasze postępowanie, w nasze obowiązki, w nasze powinności. Każdy z nas w swoim życiu winien być dobrym pasterzem. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Kogokolwiek byśmy nie wymienili, to każdy z nas by pragnął, żeby on miał w sobie właśnie ten obraz dobrego pasterza. Czy wspomnimy matkę, ojca, nauczyciela, wychowawcę, kapłana, dyrektora, przełożonego, i moglibyśmy wymieniać wszystkie rodzaje funkcji, zadań, godności i tak dalej. We wszystkim tym chcielibyśmy, żeby zafunkcjonował obraz dobrego pasterza, pełnego miłości, troski, oddanego sercem, pragnącego, żeby wszyscy ci, którzy znaleźli się gdzieś tam w strefie jego zainteresowania czy opieki, mieli się tak, jak dzisiaj mówi Ezechiel w pierwszym czytaniu. Byli ze wszech miar zaopiekowani. Dobry pasterz, Chrystus Król. Dobrze, gdybyśmy dzisiaj również w swoich modlitwach szczerze pomodlili się o powagę pełnienia tego urzędu dobrego pasterza dla każdego z nas. Zapewne wielu z was, szczególnie starsi, pamiętacie taki film Jezus z Nazaretu Zefirellego. I w ostatniej części jest taka piękna scena na zakończenie filmu, kiedy przy cudownej muzyce pokazany jest obraz, jak zmartwychwstały Chrystus prowadzi wielką gromadę owiec. To jest wielki hołd dla Niego jako zwycięzcy i dla pasterza. Podczas jednego z bierzmowań, mając możliwość dialogu z młodzieżą, jakoś przypomniałem o tym obrazie i zapytałem młodzież, co sądzą o tym, jak się im to widzi, co by tutaj na ten temat mogli powiedzieć, a może mają jakieś zastrzeżenia, czy Pan Jezus dobrze zrobił. No i właśnie, padły głosy, że Pan Jezus nie zajął dobrej pozycji, że stanął na czele tej wielkiej gromady, ale on nie wie, co się z tyłu dzieje. On idzie, ale być może, że ta gromada się rozproszy, bo on nie ma nad nimi jakby kontaktu. Gdyby szedł w środku, miałby lepszy ogląd, a najlepiej gdyby szedł z tyłu, ogarniając ich wszystkich. Otóż niby prosta sprawa, ale ogromnie ważne przesłanie tej katechezy. Pan Jezus jednak dobre miejsce zajął, bo jest dobrym pasterzem. Gdyby zajął miejsce z tyłu, musiałby mieć jakieś narzędzia do tego, żeby się trochę opędzać, przypominać. Polska literatura ma odpowiednie słowo na taki rodzaj pasterzowania. To nie jest pasterz, ale pastuch, który niezbyt dobrze kojarzy się dla podopiecznych. Natomiast pasterz wiedzie ich mocą swojego ogromnego autorytetu, który ma w sobie. I nie ma potrzeby, żeby oglądać się, żeby domniemywać, że może się coś złego stać. Nie. Ten idący na czele pasterz wiedzie je nieposłuszeństwem, nie jakimiś innymi czynnikami, nie bojaźnią przed nim, ale wiedzie ich autorytetem i miłością. I to jest właśnie to, o co dzisiaj chcemy prosić Pana Jezusa, aby dla każdego z nas dał tę łaskę, bo przecież każdy z nas w jakiejś mierze jest dla innych pasterzem. Żebyśmy mieli w sobie tę ogromną moc przekonywania, miłości, odpowiedzialności, troski, służebności. To wszystko czyni, co się objawiło w życiu i posłudze Pana Jezusa. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, dlatego chcielibyśmy po swoim pielgrzymowaniu ziemskim stanąć przy Nim na zawsze. I dlatego czytaliśmy ten fragment Ewangelii, mówiący o sądzie ostatecznym. Drodzy moi, to nie jest łatwy tekst. wielu ludzi, wielu z nas, kiedy czyta szczególnie tę drugą część o tych odrzuconych, to przeżywa to w jakiś sposób. To nie jest takie proste. Jak to zrozumieć? Co to będzie z nami, kiedy tam staniemy przed obliczem sędziego? Tak jakbyśmy w tym naszym rozumowaniu dopuszczali taki fakt, że dopiero tam wszystko będzie jasne, kiedy staniemy przed obliczem sędziego. Czy tak to jest rzeczywiście? Ta wielka niewiadoma, można by powiedzieć, jest nie do zniesienia. Ale czy rzeczywiście tak jest? Otóż nie, kochani. To nie jest tak, że w pewnym momencie staniemy tam albo z radości, albo z przerażenia okrzykniemy. Nie. Ta pierwsza część nam wszystko wyjaśnia. To my jesteśmy kreatorami. My. Przez całe życie, przez całe nasze pielgrzymowanie tego obrazu i tej decyzji. I proszę zauważyć, co jest też niezwykłe. Jakimi prostymi sposobami, jak niewiele potrzeba, żeby zasłużyć na te niezwykle ciepłe, dobrotliwe słowa Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie. Zapraszam was do domu Ojca. Pójdźcie błogosławieni. Tak nieraz patrzymy na wszystkie nasze zadania w ciągu naszego życia i żeby zostać przyjęty do jakiegoś poważniejszego zakładu, czy jakąś funkcję objąć, ile się trzeba namęczyć, wykształcić i zdobyć doświadczenie. Pół życia nieraz to nam zajmuje. Jaki ogromny wysiłek. A tutaj nas zdumiewa, wprost onieśmiela. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem w więzieniu, czy byłem chory, odwiedziliście mnie. Kochani, jakie to jest wszystko proste. I może dlatego, że to jest takie bardzo proste i bardzo oczywiste, to może tego nie zauważamy na co dzień, nie mamy do tego przekonania. Uważając, że powinniśmy Pana Boga zaskoczyć jakimiś wielkimi uczynkami. A jak się okazuje, nigdy się nie doczekamy takiej chwili, żebyśmy zabłysnęli przed Panem Bogiem, bo to nie jest Jego styl ani pragnienie. Pan lubuje się w tym, co jest pokorne, proste, ciche, delikatne. W ten sposób codziennie buduje się potęgę ducha, potęgę świętości, obraz świętości. I ten obraz świętości, czy ta rzeczywistość świętości, ona nas naprowadza najpierw na Boga. Postaramy się Go poznać, pokochać. Ta bliskość z Panem Bogiem sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć siebie, kim my jesteśmy. A potem istnieje jeszcze trzeci krok, czy trzecia rzeczywistość. To poznanie i umiłowanie drugiego człowieka. Ale wszystko zaczyna się od tego pierwszego spotkania, przejrzenia się w Bogu. Taka jest droga do Królestwa Bożego, do pełnego zjednoczenia z Panem Jezusem. I my wiemy, co na co dzień mamy czynić. Ksiądz prowincjał wspomniał, warto też dzisiaj na koniec przynajmniej podjąć taką refleksję, że księża Pallottini pracują w wielu miejscach na świecie i w wielu tych miejscach trwa wojna. Myśmy się już niestety jakoś przyzwyczaili do tego okrucieństwa, które panuje na świecie bez przerwy. Ale powinniśmy też zdawać sobie sprawę, że my jako uczniowie Pana Jezusa powinniśmy jednak czynić coś, co by odwróciło taki obraz świata. Bo nam, jako zakorzenionym w Chrystusie, dobrym pasterzu i naszym królu, przypada inne zadanie. Czynić królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju. I pytamy, czy jesteśmy w stanie to uczynić. Jeśli dzisiaj mówią politycy, nie jesteśmy w stanie zaprowadzić takiego ładu, albo jest bardzo trudno. Wojskowi mówią, to powinno do nas należeć, tylko musielibyśmy mieć potężniejszą broń, większe wojska i tak dalej. A uczeń Chrystusa jakby patrzy na to wszystko z boku i mówi, ani jedni, ani drudzy niczego w tej materii nie dokonają, bo nie tędy droga. Do uczniów Pana Jezusa, dobrego pasterza, należy tutaj głos decydujący. A chodzi o to, abyśmy wpatrzeni w Pana Jezusa starali się uprosić mocę do nawrócenia. Co to znaczy uprosić łaski nawrócenia dla poszczególnych ludzi, dla narodów? To sprawić, żeby poszli drogą do Pana Jezusa, do Boga. Można by tak po dziecięcemu powiedzieć, żeby się przytulili, żeby się przejrzeli w Bogu, żeby zawierzyli, zaufali. Jak się to dokona, to zdumiony będzie każdy z ludzi, bo wtedy zobaczy, kim sam jest, o czym mówiłem na początku. Jak piękny, jak godny. Nie dziwimy się, skoro nasz Pan jest królem, a my obywatele tego królestwa mamy również swoją wielkość. I jeśli tak się przejrzymy w Bogu i zobaczymy, kim jesteśmy, i wcale to nie będzie pysznienie się, to wtedy popatrzymy na drugiego człowieka, on nam także pokaże się jako ktoś niezwykły. I czy możliwe jest, żebyśmy uczynili mu jakąkolwiek krzywdę? Tak jak to w Piśmie Świętym jest napisane, nawet krzywe spojrzenie nie wchodzi tutaj w rachubę. A cóż dopiero zatracanie całych społeczności. Bardzo nam dzisiaj Pan Jezus, ten, który przyszedł nad nami królować, pokazał, jak się rzeczy mają. I nie wydaje się to nam trudne. Chodzi o to, abyśmy trzymali się mocno przez całe swoje życie Pana Jezusa.